witamy was wspólnie z Jankiem po dłuższej przerwie. Właśnie, to jest Janek. Nagrania dźwiękowe mogą być trochę gorszej jakości niż ostatnio z tego powodu, że nagrywamy to wszystko zdalnie.
Ale wiecie, jakie pociągi nie jeżdżą i problemy się dzieją i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie. Ale proszę, Janku, dokończ, przepraszam, że tak ci się ten...
Nie, mówię, że staramy się jak możemy, no, że moglibyśmy się obrazić i nie robić nic, albo moglibyśmy usiąść i robić, więc siedzimy i robimy. Ale wracając do tematu, dzisiaj pogadamy o tym, w jaki sposób wzywać pomoc. W sensie, generalnie każdy z nas potrafi dzwonić, więc tym bardziej nie powinien mieć problemu z dodzwonieniem się pod numer alarmowy 112. Jeśli działa, tak, bo ostatnie doby były z tym problemy. Tam wisiało, z tego co mi wiadomo, blisko 180 tysięcy nieodebranych połączeń. Czy odebrali 180 tysięcy, a cała reszta wisiała. Natomiast no, system padł, tak? Tam były doniesienia o tym, że wiele osób miało albo problem, albo wręcz nie mogło się dodzwonić z prośbą o pomoc. No takie sytuacje się zdarzają niestety. No.
Co więcej? Ze względu na to, że taki mamy klimat, to mogą zdarzać się coraz częściej.
To prawda. Zarówno klimat za oknem i to, co widzimy gdzieś tam w lasach, parkach. No ja dzisiaj miałem okazję przejechać przez stolicę, parę tam kilometrów zrobiłem, to rzeczywiście te drzewa leżą, nie? Widać, że były łamane, rwane i tak dalej. No ale to nie tylko.
Mało tego, ja słyszałem, że nie tylko drzewa leżą, ale też influencerzy na torach.
tak. To prawda. Przewróciłem dzisiaj na rowerze, ale miałem kask, także nic mi nie jest, a kurtkę się strzyje. Ale wracając, nie? Jakby te przypadki będą się zdarzały częściej. Mam nadzieję, że nie mi, tylko w ogóle.
Tylko znaczy, nie mam nadziei.
Nie. Jeżeli nosi się kask, to się minimalizuje się ryzyko jakichś tam powikłań, ale jakby to widać. Poza tym, no, sytuacja polityczna na świecie też jest niewesoła, nie? Więc z likwidacją skutków różnych dziwnych sytuacji, wybuchów i tak dalej zajmują się jakby to te same służby, które udzielają nam pomocy. Więc na sam początek, i to jakkolwiek to zabrzmi, uważam, że powinno wybrzmieć, trzeba sobie naprawdę zadać ważne pytanie, czy to, co się dzieje, jest w mojej ocenie, czy w waszej, bo nie w mojej, nie? Stanem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. I teraz, żebyśmy się zrozumieli, nikt od was nie wymaga tego, żebyście potrafili, posługując się uproszczonymi kryteriami KUSOFA, rozpoznawać pozaszpitalnie albo wykluczać podejrzenie sepsy. Chodzi o sytuację, w której to wy czujecie, że coś się stało i że ta osoba tej pomocy tu i teraz potrzebuje, bo inaczej dojdzie albo do pogorszenia znacznego jej stanu zdrowia, albo niestety do śmierci. Takim przykładowym stanem no może być na przykład upadek z roweru.
Może być,
jechałem.
Szczególnie bez kasku.
Tak. Upadłem, nikogo tam nie było, no ale gdybym się przewrócił i nie wstawał, bo na przykład miałbym złamaną rękę, no to jest temat dyskusyjny, ponieważ ze złamaną ręką damy radę wsiąść do taksówki Ubera, rower można przypiąć w parku albo do płotu i udać się na spokojnie na najbliższy SOR. Natomiast jeżeli złamałbym nogę, no to już nie bardzo, nie? Nie ma takiej opcji, też te dolegliwości bólowe są znacznie większe, więc w takiej sytuacji no zespół ratownictwa medycznego i medyczne czynności ratunkowe będą jak najbardziej wskazane. No ale jakby wydaje mi się, że problemem tutaj w Polsce jest to, że nam się często wydaje, że ból brzucha, który pojawił się po zjedzeniu jakiegoś niezdrowego fast foodu albo obżarciu się czekoladami, no jest tematem dla zespołu ratownictwa medycznego. No niestety nie. Zresztą Michał, sam ostatnio miałeś okazję przeżyć trochę przygód w pogotowiu ratunkowym. Wiesz, do czego się jeździ.
Wiem, do czego się jeździ i wiem, że gdyby nie, akurat no ja jeździłem z takim bardzo fajnym zespołem, który też Paweł serdecznie pozdrawiam, bo właśnie Paweł jest takim decyzyjnym ratownikiem, bym powiedział, więc mam świadomość tego, jak mógłby ten mój SOR wyglądać jeszcze w sytuacji, gdyby wszyscy tak wszystko zabierali, nie? To z 250 pacjentów mniej więcej, których przerabiamy na dobę, mogłoby dojść do dwukrotnie większej ilości, jak nie jeszcze większej, nie? No bo to jeśli chodzi o pacjentów, których zabieraliśmy do szpitala, no to powiedzmy, że na 7 wyjazdów, w których miałem okazję uczestniczyć, no to zabieraliśmy jednego pana tak naprawdę, nie? No dwóch pacjentów, nie? Więc no, statystyka jest taka, wiadomo, że to wszystko zależy też od zespołu, w którym się jeździ, od tego, czy jest pełnia księżyca, jakie ma się szczęście i tym podobne rzeczy, natomiast...
Od rejonu, no, ale jakby dokładnie. Wracając, wychodzimy z założenia, że większość dorosłych ludzi w Polsce jest w stanie z powodzeniem rozpoznać stan nagłego zagrożenia życia albo sytuację, w której jakby można podejrzewać taki stan, jakby wykluczeniem tego zajmujemy się my. Natomiast rozpoznawaniem takich sytuacji, no wy, bo to wy jesteście świadkami zdarzenia, to przy was takie sytuacje będą się działy, więc jakby no to wy będziecie tymi, którzy po ten telefon będą sięgać, więc przypominamy jeszcze raz, numer 112. I dodzwonicie się gdzie? Do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. A kto odbierze? O, odbierze operator numeru alarmowego. To nie jest dyspozytor medyczny. To jest osoba, której zadaniem jest zebranie wstępnego wywiadu. I po zadecydowaniu, czy w tym przypadku potrzeba pomocy policji, wojska, czy no, biednych zespołów ratownictwa medycznego, jakby przekazuje tą kartę dalej. To się wiąże niestety z tym, że czasami będziecie dwa razy mówić te same rzeczy. Nie my to wymyśliliśmy, to nie my was uznajemy za ludzi, którzy nie wiedzą, czy potrzebują pomocy strażaków, czy ratowników medycznych. Tak jest i myślę, że długo jeszcze z tym nic nie zrobimy. Dopiero dyspozytor medyczny będzie przeprowadzał ten właściwy wywiad, jakby to on będzie zbierał większość informacji i to też on będzie decydował o tym, czy to zgłoszenie na podstawie wywiadu jest zasadne, czy nie jest zasadne w jego ocenie.
Dokładnie, tak jak Janek zauważył. Ja chciałem jeszcze tutaj wtrącić taki techniczny aspekt, jakby jeśli chodzi o to wykonywanie tego telefonu. To też taka rzecz, która jest gdzieś nagłaśniana w tych wytycznych wszystkich PRC, jeśli chodzi o te postępowania BLS-owe typowo. To znaczy, że warto gdzieś sobie włączyć ten tryb głośnomówiący, nie? Jak się już dzwoni. Tak mi się wydaje, że no, szczególnie
jeśli coś się będzie działo, to macie w razie czego dwie wolne ręce, nie przerywacie rozmowy, nie? Tylko kładziecie telefon obok siebie i działacie.
Dokładnie. Wiadomo, że najbardziej komfortowa sytuacja jest taka, że mamy jednak jakieś osoby dookoła siebie, kogoś możemy poprosić, żeby zadzwonił, nie? I wtedy jakby stricte sami się możemy skupić na tym udzielaniu tej pomocy i tak naprawdę klasyfikowaniu tego stanu, z którym gdzieś tam mamy do czynienia. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że nawet przejeżdżając przez Warszawę nikt może się nie obrócić, kiedy ktoś przewróci się na rowerze. Także przepraszam, że tak nawiązuję do tego, ale jakoś...
Nie, ale proszę cię bardzo, jakby no, najlepsze są przykłady z życia. Jakby szkoda, że z mojego tym razem, ale... No ale tak jest. To też jest dość spory problem, ale wydaje mi się, że jakby to jest temat na inną rozmowę jakby o mentalności naszego społeczeństwa pod kątem udzielania pomocy czy powiadomienia służb. To też jest tak, że mało kto jakby zastanawia się o tym, czy kiedykolwiek będzie dzwonił po 112, a gwarantuję wam, że każdy z was kiedyś zadzwoni pod ten numer. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że będą nimi buzowały emocje, nie? I nagle wypowiedzenie swojego adresu albo opowiedzenie w trzech zdaniach o tym, co dzieje się osobie obok nich, będzie obciążone, czy będzie utrudnione przez emocje, przez stres, przez adrenalinę, która zacznie buzować. No i pojawiają się krzyki i jakby ja nigdy nie pracowałem na dyspozytorni medycznej, byłem raz w życiu w takiej prawdziwej dyspozytorni medycznej, nawet siedziałem w fotelu, natomiast słuchając tych rozmów gdzieś obok, no było słychać krzyki, wrzaski, wyzwiska i tak dalej. Moi drodzy, to niczego nie zmienia, w sensie ja już byłem tak wiele razy wyzywany przez różnych, ale to różnych jegomościów w różnym stanie upojenia na przykład, gdzie jakby no... No nie robi na mnie wrażenia, więc podejrzewam, że na osobie, która odbiera w ciągu 12-godzinnego dyżuru na przykład 400 takich połączeń, no ani żadne słowa uznawane powszechnie za wulgarne, ani jakby epitety pod strony dyspozytora, no nie sprawią tego, że ZRM do was przyjedzie albo że przyjedzie szybciej. Liczy się tylko i wyłącznie to, co dzieje się przy was i o czym mówicie przez telefon.
No właśnie, szczególnie, że tak naprawdę to, o czym mówicie, jeśli zachowacie ten spokój, no to ten wywiad ma szansę być jakby bardziej precyzyjny, nie?
I szybciej
Więc
zebrany.
dokładnie, więc naprawdę poganianie dyspozytora dużo bardziej może spowolnić wasz proces, jeśli chodzi o otrzymanie albo nie otrzymanie tej karetki
Karetki,
względem
tylko.
właśnie
Czy ja z ZRM-u? Karetkę to możesz kupić.
ZRM-u. No, ja nie mogę akurat, ale jeśli ty możesz, to bardzo, bardzo winszuję.
Chodź po 1200 zł, powiesz, skasowane gdzieś tam.
Właśnie skasowane przez to, że ktoś kogoś poganiał. Ale no, jakby tylko tak naprawdę skracacie sobie ten czas do otrzymania, do zakończenia tak naprawdę wezwania ZRM-u i do momentu, gdy dyspozytor wam ten ZRM faktycznie wyśle. Więc tutaj tak naprawdę nie ma sensu, tak jak Janek mówi, ani krzyczeć, ani wyzywać, ani poganiać jakoś, no bo tylko tak naprawdę opóźniacie cały proces, nie? Więc w sensie wiadomo, że jakby nie wiem, czy ty miałeś kiedyś okazję wzywać karetkę do kogoś bliskiego tobie.
Tak, i nie
Ja.
przyjechała.
A, no. No
Więc
właśnie.
jak wzywałem ostatnio do teścia, to też jakby z wielu powodów załatwiałem to jakby równolegle i kanałami oficjalnymi, i tymi nieoficjalnymi. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego chociażby, jak to wszystko działa w Polsce, niestety. Nie? Natomiast ja znam te uczucia, rozumiem to, co się dzieje. I wiem, co może być w głowie. I fakt tego, że jestem medykiem, specjalnie tego nie ułatwił, nie?
No
Ułatwiło
właśnie.
jakby ułatwiło tyle, że miałem pewność, że będzie to załatwione dobrze, o tak. Natomiast cała reszta przypadków, które się gdzieś tam dzieją, no niestety obrywają też rykoszetem po trochu przez sytuację w ochronie zdrowia. No jakby to też jest tak, że dyspozytorów brakuje, zastępowalność dyspozytorni nie zawsze działa. Zdarza się też, że nie ma po prostu wolnego zespołu nigdzie w okolicy. Nie? Natomiast wracając, poza postaraniem się o, jakby to powiedzieć, o w miarę gdzieś tam kontrolowanie emocji. Chociaż no też nikt się z nas nie obrazi na was, jeżeli tam poleci jedno czy dwa przekleństwa, no jakby my to rozumiemy, nie? Ale rzeczą, za którą naprawdę możecie ponieść odpowiedzialność karną, wzywając zespół ratownictwa medycznego, czy w ogóle jakby informując służby ratunkowe, to kłamanie. Powiedzmy to sobie raz na zawsze, mam nadzieję, że to wybrzmi i nie będziemy musieli do tego wracać. Ale nie ma czegoś takiego jak ukaranie was za bezzasadne wezwanie. Jeżeli jest dysponowany do was zespół, to dyspozytor medyczny uznał, że na podstawie tego, co powiedzieliście, zasadnym jest wysłanie do was zespołu ratownictwa medycznego. Koniec, kropka. I choćby się okazało, że to, co miało być drgawkami, było drżeniami, a to, co miało być krwistymi wymiotami, było po prostu to były wymioty z
Buraczkami.
barszczem, na przykład. To nie jest wasza wina, bo to nie wy od tego jesteście. Natomiast to, czego wam nie wolno robić, i przed tym przestrzegam, i ja osobiście staram się też takie zachowania piętnować, nagłaśnić takie procesy, to kłamanie.
Czyli po prostu nie kłam medyka.
Tak. Czy w
Nie
ogóle,
kłam
bo jest,
medyka.
nie okłamuj medyka. W języku polskim mówi się nie okłamuj medyka. Hasło nie kłam medyka jakby jest, reprezentuje poziom nas. Polska, język, trudna język.
Bardzo
Ale
trudno.
tak, nie wolno nas okłamywać z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo niemiłe i niekulturalne.
To jest najważniejsze. To jest
A po
najważniejsze
drugie
tutaj.
dlatego, że zespołu ratownictwa medycznego w całej Polsce brakuje. I jeżeli na przykład ktoś wpadnie na pomysł, że powie, a bo mój dziadek nie oddycha i klatka się piersiowa nie unosi i że szybko przyjedźcie, to po pierwsze jedzie do was zespół, a dziadkowi tak naprawdę nic nie jest, tylko go boli brzuch. To przede wszystkim jedzie do was zespół, który mógłby być na przykład zadysponowany do wypadku na budowie 5 ulic dalej, a tam poszkodowany będzie czekał na przykład 40 minut na przyjazd wolnego zespołu, albo pół godziny, albo 20 minut. A po drugie, jedzie się do was w kocie pierwszym, czyli na sygnałach. A to jest bardzo niebezpieczne. To jest tak niebezpieczne, że jakby. Ja aż mam ciarki, jak sobie myślę o tym, co miałem okazję przeżywać gdzieś tam na studiach, jakie były niebezpieczne sytuacje. I to nie z powodu winy kierowcy karetki, który naprawdę nawet hamował wjeżdżając na skrzyżowanie, tylko z tego, że gdzieś na drodze pojawia się pojazd, w którym siedzą trzy osoby, dwie, trzy osoby, a czasami też pacjent, który naprawdę stara się jak najszybciej dojechać. A to chcąc nie chcąc zawsze będzie prowokowało niebezpieczne sytuacje, duże ryzyko i tak dalej. Nie? No mów Michał, bo jakby ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jakby nie mam ochoty umrzeć, bo ktoś kłamał. Nie?
Ja też nie mam ochoty umrzeć, bo ktoś kłamał, zdecydowanie się pod tym podpisuję. Wiesz co, właśnie ja tak zaobserwowałem sobie, bo wcześniej jakby gdzieś o tym, jak wygląda ta jazda karetką na sygnale faktycznie w tym kodzie pierwszym, miałem przyjemność tak naprawdę dowiadywać się tylko i wyłącznie jakby bezpośrednio od ratowników, czy gdzieś od lekarzy, czy i tak dalej, nie? Czy gdzieś obserwować na tych filmach, które gdzieś tam co jakiś czas się w internecie pojawiają z jakichś przejazdów karetki, na przykład tych korytarzy życia, które nie do końca potrafimy robić. I właśnie się okazuje, że ja też jeździłem z akurat kierowcą, który tak dość rozważnie jakby prowadził tą karetkę, też tak jak mówisz, zwalniał przed tymi skrzyżowaniami, więc tutaj te zasady bezpieczeństwa były zachowane. Tylko no mimo wszystko, wiesz, tak jak powiedziałeś, no to jest wyjazd w kodzie pierwszym, gdzie na szali jest życie drugiego człowieka, nie? Więc tak, mimo tego, że staramy się zachować maksymalne zasady bezpieczeństwa, to dalej nie będzie to w pełni bezpieczna jazda, nie? Bo jakby gdybyśmy mieli sobie pozwolić na bezpieczną jazdę, no to ten czas mógłby się znacząco opóźnić. A z moich obserwacji wynika, że no właśnie, że przynajmniej w Szczecinie ludzie nie do końca sobie radzą, nie? Z robieniem korytarzy życia, z ustępowaniem tego pierwszeństwa. Tutaj ktoś stwierdzi, że jeszcze przejedzie. Tak, ty się musisz zatrzymać. Tutaj ktoś stwierdzi, że robiąc korytarz życia wjedzie w prawo, druga osoba na drugim pasie też stwierdzi, że wjedzie w prawo, trzecia osoba stwierdzi, że wjedzie w lewo i tak naprawdę panuje taki straszny miszmasz, który tak naprawdę w znaczący sposób sprawia, że to wszystko się cholernie wydłuża, nie? Tak. Już nie mówiąc o tym, że wiesz, że już nie będę rzucał tymi przykładami tak naprawdę, jak to wygląda, myślę, że każdy sobie może wyobrazić, jak to może wyglądać. Natomiast no to gdzieś jest spory problem, nie? I to też znacząco jakby wpływa na przeżywalność, nie? No bo tu liczą się tak naprawdę, często się liczą minuty, nie? Jakby...
Zdecydowanie. I to jakby, i też mi się wydaje, że z tego punktu możemy płynnie przejść do ostatniej kwestii, która pozostawi też naszych drogich słuchaczy z zadaniem domowym, tak naprawdę z zadaniem domowym. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żebyście podali w miarę precyzyjną lokalizację. I jakby domyślam się, że jeżeli jesteście w Tatrach po raz pierwszy, to nie odróżniacie Gubałówki od hali gąsienicowej. Nie? Bo nie macie pojęcia, no jakby nikt z nas nie ma obowiązku wiedzieć zawsze, gdzie jest. Jakby to są sytuacje, w których się improwizuje, w których używa się GPS-ów w telefonie, w zegarku i tak dalej, pyta się kogoś innego, gdzie jestem, co się dzieje. Natomiast jak powszechnie wiadomo w społeczności medyków, ponad 80% sytuacji wymagających udzielenia czy to pierwszej pomocy, czy przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, to są sytuacje, które dzieją się w domu. No wiecie, gdzie mieszkacie. No właśnie, ale to wy wiecie. Nie? Niestety żyjemy w takich dosyć dziwnych czasach, gdzie wszyscy mają prawa, a nikt nie ma obowiązków, a te obowiązki często gęsto bywają najzwyczajniej na świecie martwe. I mówię tutaj o znakowaniu numerów domów czy posesji na ulicy, tak żeby to było widoczne. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale w XXI wieku są mapy Google i tak dalej. Są i z tego się korzysta. Jak najbardziej, to bardzo pomaga, skraca czas i w ogóle. Natomiast kiedy coś się dzieje, to z mojego niewielkiego doświadczenia wynika, że pociąga to zawsze ze sobą kaskadę błędów, problemów i dziwnych sytuacji, takich jak na przykład, nie wiem, remont jednej drogi dojazdowej, która nie jest uwzględniona w tych mapach Google, albo jakiś przekop, roboty drogowe, cokolwiek, co sprawia, że trzeba improwizować. Druga rzecz, no to duże bloki, nie? Stety, niestety, i to bardzo dobrze widać, chociażby tutaj w Warszawie, ale też w ogóle w większości polskich miast, że niewiele tych nowych osiedli, które są budowane, ma duże i widoczne tablice zarówno z nazwą ulicy, jak i z numerem budynku. Ja jakiś czas temu, z miesiąc temu, miałem okazję tu w Warszawie jechać na nagrania do znajomych. Nigdy tam nie byłem wcześniej. Nagranie było w prywatnym domu. Moi drodzy, 15 minut szukałem klatki schodowej. Gdyby chodziło o udzielanie komuś pomocy w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, no to byłoby trochę inaczej, bo poszedłbym po prostu na wprost. Tylko to by się z kolei wiązało z tym, że musiałbym zbić szklane drzwi, które jakby oddzielają tą część taką wspólną, publiczną od tej części należącej do wspólnoty. Zbić te szklane płoty, które jakby są takimi barierami, nie? Jakby ja oczywiście, gdybym musiał, to bym to zrobił, złotówki bym za to nie zapłacił, bo jakby to nie jest moja wina, że ktoś będący architektem i deweloperem nie ogarnia tego, że w domach ludzie nie tylko żyją, nie tylko jedzą, ale też czasami doznają wypadków i co najgorsze umierają, więc jakby to jest jego problem, jego sprawa, nie? Ale to i tak wydłuża znacznie czas dotarcia nas na miejsce. Więc jeżeli mieszkacie w domku jednorodzinnym albo macie wpływ na radę wspólnoty w bloku, w którym mieszkacie, pomyślcie o tym, czy jesteście w stanie w tym, może w przyszłym roku, poprawić widoczność tych nazw i numerację. Jeżeli dobrze pamiętam, ale tu mogę się mylić, więc być może ktoś ze słuchaczy zna się lepiej na prawie, ale z tego co wiem, to jest nawet obowiązek właściciela budynku do tego, żeby ta numeracja była zawieszona w widoczny sposób. W takich sytuacjach też, jeżeli jest możliwość, są ludzie, którzy mogliby to zrobić, warto jest, rozdzielając zadania, zadysponować jedną osobę jako tak zwanego machacza. Machacz to osoba, która stoi przed budynkiem i macha. Jeżeli dojeżdża się w kodzie pierwszym, to zazwyczaj stoi tylko jedna osoba jeżeli stoi, no to macha, to wiemy, że to tam mamy jechać, że nie trzeba kombinować, nie? Że nie trzeba szukać, pytać i tak dalej. No i taki machacz wie, jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego. To jest bardzo, ale to bardzo ważna funkcja, która ma ogromny wpływ na to, jak szybko poszkodowanemu zostaną udzielone świadczenia zdrowotne. Nie? I może mieć wpływ na to, czy ta osoba przeżyje, albo czy będzie zmierzyła się z ciężkim kalectwem lub nie.
Właśnie, ja jeszcze chciałem zwrócić tak uwagę z perspektywy jakichś zdarzeń, które gdzieś przy drodze mają miejsce, bo na przykład ja ostatnio miałem taką sytuację, że pojechałem sobie gdzieś zatankować, gdzieś to były godziny takie stricte poranne, jak ludzie jadą do pracy i akurat tak się zdarzyło, że właśnie byłem świadkiem wypadku. Tak pani złapała pobocze, zjechała na przeciwległy pas ruchu, zderzyła się z busem, który jechał, wiesz, jakby z tej samej strony co ja. I tutaj jakby bardzo fajną robotę też robią numery latarni, które gdzieś są przy drodze, nie? Czy tych pachołków na przykład.
Tak.
I to też jest ważna sprawa, że pamiętajcie, że tak naprawdę takim najlepszym punktem możliwym nawigacyjnym w takim wypadku, no bo nie jesteście w stanie podać odcinka jakby stricte, na którym kilometrze drogi się znajdujecie, nie? Natomiast no, te numery, które są gdzieś na latarniach, pachołkach, znacząco ułatwiają dojechanie jakby zespołowi ratownictwa medycznego
Musicie
czy
sobie też zdawać
dyspozytorowi.
sprawę z tego, że istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że wzywając na przykład pomoc, nie wiem, będąc w Szczecinie, by zobaczyć taki wypadek samochodowy, dzwoniąc po 112, operator numeru alarmowego będzie znajdował się, nie wiem, w Warszawie albo w Gliwicach. I jakby no, on oczywiście ma mapy, ma podgląd i tak dalej, natomiast on nie jest stamtąd i może potrzebować trochę więcej informacji, żeby ustalić waszą lokalizację, choćby przybliżoną, którą potem dopełni ten machacz, który jest bardzo, ale to bardzo, i to podkreślam zawsze. Funkcja machacza jest tak samo ważna jak funkcja człowieka, który biegnie po defibrylator.
Dokładnie, dokładnie. Jak nawet może czasem nawet ważniejsze, nie? Tak naprawdę, bo zdecydowanie to się przydaje. Już nie, chyba nie będziemy wspominać o tym, że właśnie, żeby tam dokładnie określić, co się stało, ile mamy poszkodowanych, bo to wydaje mi się, że każdy gdzieś tam wie.
Tak, no jakby to, jakby moglibyśmy gadać o tym, że przedstaw się, powiedz, gdzie jesteś, bo jak ci padnie telefon,
Oceń
to coś tam,
bezpieczeństwa.
tak.
Oceń
Jakby
bezpieczeństwa.
wychodzimy z założenia, że wy to wszystko wiecie, a nawet jeżeli nie wiecie, to i tak dyspozytor medyczny przeprowadzi was przez całą rozmowę. On zapyta o wszystko, o co uzna za stosowne, nie? Więc tam będą też takie pytania, czy poszkodowany oddycha, ilu jest poszkodowanych, czy jest bezpiecznie, czy potrzeba, nie wiem, straży pożarnej, bo się przewróciła cysterna albo spadł dźwig, tak jak teraz w Krakowie. Więc jakby naszym zdaniem w tym temacie zostało już powiedziane tak dużo, że no nie musimy tego powtarzać, nie?
Dokładnie, dokładnie. Także no myślę, że zbliżamy się ku końcowi i tym takim chciałem zakończyć takim żarcikiem małym. Czy chciałem się ciebie, Janku, zapytać, czy jak prowadzisz swój samochód, to zjeżdżasz właściwie na poboże?
Nie mam samochodu.
Właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło. To był taki przytyk tylko w stronę Janka. No.
Jak będę chciał mieć cztery kółka, kupię drugi rower. Na Raska.
Idealnie. Trzymajcie się. Siemanko.